Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 597 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest
Mateusz Zdanowicz.
Przed mikrofonem Mateusz Widut oraz
wow,
pan na włościach. Dzień dobry.
Paweł Stachyra. Dziękuję Mateuszu, że podniosłeś moją kurtkę.
Dotarłeś. A już tyle razy było pay F for Paweł Stachyra.
Tak,
już się skończą te wszystkie komentarze.
Trudne, ciężkie miesiące spędzone na graniu Warhammera.
No, ciężko.
I malowaniu figurek. Ale nie, tak powiem, miałem troszkę ostatnio zajęć też poważnych, typu praca, ale teraz nadszedł czas. Nie już zwolnili mnie.
Zwolniliście, ale bo grałeś w Warhammera za dużo.
Tak. Ale tak, ale
a teraz czas na prawdziwą
czas, żeby
pracę.
Wrócić tutaj i się zająć czymś poważnym, tak?
Tak jest.
Dokładnie. A nie plastikowymi żołnierzykami.
Właśnie. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Szok w mojej głowie teraz.
Co się działo w świecie w ogóle w tym czasie?
O, panie.
Opowiadajcie.
Co się nie działo? No, cała branża gier upada. Mamy 2024 rok, tak?
Jakby... A to jak w zeszłym roku.
Ale teraz już jest tyle zwolnionych ludzi, ile przez cały poprzedni rok, tak więc...
A to na początku tamtego też było tyle, co w zeszłym całym.
To możliwe, no.
Takiego, więc...
Ale możliwe, ostro, że to już jest punkt kulminacyjny korekty.
A tak mówią co każdym razem, kiedy jest ten korekta, nie, no to też nie jest
ładnie. Podoba mi się.
Ja bym mówił
korekta.
Na każdej, wiesz, w każdej branży, tak? Jak masz teraz bańkę mieszkaniową, kiedyś też przyjdzie na nią korekta.
Nie. Przyjdzie kreska na matyska, a nie korekta.
Możemy też takich słów używać.
W tym wypadku oczywiście nie chodzi mi o to, że winni są zwolnieni deweloperzy, tylko wręcz przeciwnie. Nieudolny zarząd firm, które nie tylko zatrudniały nadstan, chociaż często tak to nie jest tak, że zatrudniały nadstan, tylko konkretnie jakby w to, jak zarządzane były budżety niektórych gier, to jak projekty były zapalane im zielone światełka. Ktoś przychodzi, jak do Netflixa kiedyś, nie? Ktoś przychodził z połową pomysłu i dostaje od razu na to wszystko. Kupowanie firm na maksa, żeby potem sprzedać jakiejś innej, większej firmie. I niektórym to nie wyszło i wtedy potem co? Trzeba zwalniać.
A Embracer już ten, już nie wiem, jak jesteś na bieżąco z Embracerem. Oni tam się trochę ratują, sprzedając niektóre studia.
Tak, wiem, słyszałem właśnie.
Okay.
To ciekawy w ogóle temat, że te studia w sumie taką przejażdżkę miały typu, o, wykupiono je, wszyscy czekają, aż coś zrobią, oni nic w tym czasie nie zrobili i teraz znowu są niezależni, jak Relic na przykład.
Tak,
czy tam będzie? Jeszcze nie wiem, czy kupiony jest ten Relic.
Już chyba odeszli od serii.
Czy że sami odeszli. Natomiast, bo to akurat nie wiem, Embracer, tak, ale wiecie, o co chodzi, że nie, że to jest w różnych sferach i wiele z tych firm tak jakby... jestem ciekaw, czy na tym zarobiło na przykład, nie? Na samym wykupieniu na przykład przez Embracera, czy jakąś inną firmę, tak? Potem jakiś tam budżet i jakieś pieniądze porozkładane i teraz kiedy wychodzą, czy wychodzą na plusie, czy wychodzą w gorszym stanie niż były, kiedy zostały skupione.
No, mówiliśmy to o tym tydzień temu chyba i w sumie Embracer wyszedł na plus, tak, sprzedając Gearboxa.
Zwalniając ludzi.
To też. No dobrze, ale spokojnie, panowie.
Zacznijmy od tego, w co ostatnio graliśmy i zacznę ja, bo mogę.
Okej. Okay.
Odpaliłem. Dziękuję wam za przepiękny prezent urodzinowy. Pad do Xboxa. Dostałem pad Xbox Elite i wypróbowałem go na niesamowicie wymagającej grze do tego, bo odpaliłem Game Passa i tam jest taka gra nie Broken Roads, a Open Roads. I to jest taki
to
walking,
jest sim. Walking sim.
Walking sim.
Do pada, który ma 300 przycisków.
Tak, ale jest to całkiem uroczy walking sim, wydawany przez Annapurnę, więc jak Annapurna coś wydaje, to nie wiem, czy zdarzyło się tak, żeby wyszło coś złego.
To trzeba się ubierać w taki ten szalik i kapelusz artysty, jak się gra w ich gry. Takie fancy, tak? I winko trzeba mieć polane,
okay,
żeby grać w grę.
Mi to przypomina tych takich deweloperów z 2008 roku, gdzie nosili arafaktkę i taki kapelusz.
Fedora.
Ale wracając, to co jest takim fajną rzeczą w tym tytule, to, że przerywniki filmowe nie są na silniku jakby gry, tylko one są komiksowe. Tak? Oczywiście postacie się poruszają, ale to jest rysowane. Ale cały świat, w którym się poruszamy, jest 3D, bardzo ładny, wysokiej jakości tekstury. No i sama historia jest taka, że jesteśmy nastolatką, która jest w domu swojej babci, która już nie żyje, ale razem ze swoją mamą odkrywamy tajemniczą historię, która się działa w tle ich życia. No i jeździmy po różnych miejscach i coraz bardziej się w nią zagłębiamy. Tak więc jeśli ktoś ma Game Passa i lubi tego typu tytuły, to polecam.
Czy babcia była seryjnym mordercą?
Wiesz co? Bo tam jest opis tej gry, że to jest taka thriller kryminalno obyczajowy, nie? Mhm. Póki co jest obyczajowy bardzo. Nie widzę kryminału ani thrillera, może ktoś się pomylił w tym opisie, ale tak czy inaczej warto zagrać.
A propos Game Passa, tylko powiem, że dziś debiutuje Harold Halibut w Game Passie. To jest gra indie, tworzona przez 14 lat. Wszystko animacją poklatkową robione i wszystkie modele i tak dalej to ręcznie robili, lepili z czegoś tam. Taka też przygodóweczka, bardziej walking sim troszeczkę.
A dobra gra chociaż.
Nie wiem, nie widziałem recenzji, szczerze mówiąc, nawet, ale dobrze, że do Game Passa trafia, bo właśnie nie wiem, jaki tam gameplay będzie.
73% na Metacritic.
Okej, ale no wygląda bardzo, bardzo intrygująco i interesująco, jeżeli chodzi o oprawę na pewno.
Wygląda jak jakiś This War of Mine, z boku jest.
No jest z boku.
W sensie tyle wspólnego ma, tak? W sensie
tak,
perspektywę.
To koniec.
Praktycznie This War of Mine.
Dobra, ale w to jeszcze nie grałem. Ale grałem w Children of the Sun, czyli Devolver niedawno wygrał. Wygrał?
Wygrał. Może.
A wygrał czy nie wygrał?
No tak, to jest pytanie. Trochę wygrał, w sumie tak. Ja dopiero przeszedłem tam jakieś 10 etapów. Natomiast to jest gierka, w której to jest taki Sniper Elite, uproszczony bardzo i bardziej jest łamigłówką niż strzelanką, bo...
Jak jeszcze raz się nazywa?
Children of the Sun, czy Children of Sun. I to jest... Ten Children of Sun to jest tytułowy taki kult, który tam... No taki typowy amerykański kult, że coś tam poszło źle i tam wszyscy się zabili czy coś. To jest bardzo zdawkowa taka narracja i gramy jedną z takich osób, które się tam urodziły w tym kulcie. I potem dokonujemy zemsty na kultystach. I każda mapka to jest po prostu... że poruszamy się naszą postacią tylko w jednej linii, po prostu zajmujemy stanowisko strzeleckie i strzelamy, przycelowujemy i strzelamy do tych kultystów, ale myk jest taki, że jakby sterujemy tą kulą, czyli jak trafimy jeden cel, to potem z tego miejsca trafienia musimy trafić w drugi,
jak
i potem w kolejny,
sniper,
i potem kolejny.
Elite.
Nie, bo my, nie, w Sniper Elite nie możesz sterować kulą po trafieniu kogoś.
Możesz.
Tak?
Znaczy, no, ale to nie przed trafieniem.
A nie, no to chodzi
to,
o to,
że wiesz. Chodzi teraz, bo no. Tutaj chodzi o to, trochę wyobraź sobie jak w Superhot, kiedy się ruszasz, zaczyna się ruszać mapa, wiesz o co chodzi, że jakby to nie jest taki realistyczny do końca ujęcie.
Nie, to
tutaj też masz tak, jeżeli dobrze rozumiem, że kula wlatuje w przeciwnika i wtedy z tego miejsca masz nową perspektywę,
tak.
I próbujesz z tego miejsca w kogoś pocelować.
Okay. Tak.
Ta kula po prostu sobie skręca lata, jak w tym filmie.
Ale ta gra jest tak obrzydliwa, jak na tych screenach.
No to, jeżeli coś ci się nie podoba, to
no,
tak.
No irytuje mnie taki styl graficzny. Taki jaskrawy, przejrzały, taki...
Za mało anime dla ciebie.
No.
Ale nie, no, była duża debata, czy kupować ci tego pada, czy może jednak pójść w japońskie gry i...
No zależy, czy chcesz mi zdenerwować,
magazyny.
Czy nie.
Ale w każdym razie, no fajne to jest, bo to jest taka łamigłówka bardziej, to się z tego robi, no bo to nie jest shooter, nie? To wystarczy raz przycelować na początku, a potem chodzi o to, żeby po prostu rozgryźć jak do kolejnego, no bo pocisk się odbija od ludzi, ale też na przykład od samochodów, jak trafisz w bug, albo jakichś innych elementów potem też. Więc trzeba, no, za pierwszym razem chyba nigdy się nie może udać, bo trzeba naprawdę się przyjrzeć wszystkiemu i rozgryźć jak to, bo czasem ktoś stoi w jakimś domku, gdzie jest tylko jedno okno i potem drugie okno wychodzi tylko w jedną stronę i to trzeba, no pogłówkować trochę, więc
ile masz czasu od momentu, kiedy kogoś trafisz, do momentu, kiedy ta kula poleci dalej? Czy to jest coś takiego, że ty to odpalasz dalej, czy możesz się chwilę rozejrzeć, czy jak?
Można się rozejrzeć, tylko po prostu wtedy ci się zmniejsza ten licznik combo punktów.
Okay.
Więc jak zrobisz szybko, to masz więcej punktów, a jakby tylko spokojnie ogarniasz, to
mniej.
To mniej punktów, no właśnie. Więc spoko, gierka nie jest też za droga. Także no.
Czyli to jest jak Mario.
Tak, dokładnie.
Bo, przeczytam, tania, przystępna.
Bo Mario też jest, możemy być kulą armatnią.
Diabelnie satysfakcjonująca. Tak, taki jest opis. I
aż tak mnie zachwyciło. No,
to był opis w jakiejś jednej recenzji. Powiedz mi, ile jest recenzji tutaj?
Jedna po polsku.
Aha, bo to po polsku.
To filtrowanie jest dziwne.
Ale gość nagrał całą grę na
YouTube.
Nie,
po prostu jestem ciekaw, czy to nie...
Nie,
a
więcej.
Jest całkiem
360.
No bo to jest gra Devolvera, one zawsze tam mają marketing dobry i się rozchodzą. Także tak.
Coś jeszcze?
No zacząłem grać w Mini Shoot Adventures, taką grę. To jest trochę taka gra jak stare Zeldy, te top-down, że mamy świat duży i po prostu poruszamy się po tym świecie, chodzimy do różnych lokacji, żeby tam odblokowywać kolejne rzeczy, tylko jakby wyróżnik jest taki, że tu sterujemy statkiem kosmicznym. Znaczy w ogóle jakby zamiast tam cywilizacji ludzi, to jest cywilizacja, która była składała się ze statków kosmicznych, takich malutkich, z jakiegoś powodu. I potem tym takim ostatnim statkiem, który przeżył z jakiejś tam inwazji, się odradzamy i właśnie latamy po tym świecie, co jest fajne, bo dzięki temu mamy taki gameplay jak z tak zwanych top-down shooterów, że jeden analog to jest od poruszania się, a drugi analog to jest od strzelania. I mamy też takie płynne poruszanie się dzięki temu, że jesteśmy statkiem kosmicznym, a nie tam człowieczkiem. Więc jest to całkiem fajne połączenie właśnie takiego tradycyjnego bardzo gameplayu i jakby konstrukcji świata takiej zeldowej, starej właśnie jak Link to the Past czy coś. No, ale właśnie z tym sterowaniem, jak z takich gierek, no nie wiem, bardziej zręcznościowych, jakichś latadeł, takich science fiction. Więc przyjemna gierka, ale pograłem godzinkę tylko, więc nie wiem. Na Steam Decku bardzo dobrze działa. To poprzednie też, tylko ja nie umiem celować padem bardzo dobrze, więc jednak lepiej mi się grało w Children of Sun na PC-cie niż na Steam Decku. I tyle.
Pawle, czy ty grałeś w gry?
Jeszcze grałem we Frostpunka 2, ale nic nie powiem, bo na audycji powiedziałem dużo, także...
Zapraszamy.
Tak jest.
Ty grałeś, czy tylko malowałeś?
Ja już nie gram, skończyła się moja przygoda z gamingiem. Dobra. Nie, ale coś tam grałem, ale słuchajcie, ile można opowiadać o...
No. O grach.
O Total Warze.
Tak,
Total
ja mam dla ciebie zadanie.
Ja miałem grę, ona też nie jest nowa, ale nie jestem do końca... Nie, pamiętam dwa z trzech słów w tytule. Blood, wow. Coś tam, Thief. To jest ta strzelanka
Może tak
z
pisze.
Widokiem z boku. Tak, Blood? Thief przez... Ty EF.
Nie kojarzę.
Ty EF napisz.
Blood jest. Thief?
Shoot us Blood and Thief.
A, czyli też Warhammer.
Tak,
oczywiście.
O orkach. To jest shooter taki z boku, gdzie...
Taka kontra troszeczkę.
Takie tak This War of Mine.
Bardziej, tak, dokładnie, takie This War of Mine.
Tak jest.
Gdzie też jakby podejmujesz trudne decyzje moralne pod tytułem, czy strzelić do kogoś, czy uderzyć kogoś. Mhm. I śmieszne to jest, bo to tak fajnie, ta gra tak fajnie opowiada taką malutką historyjkę a la... Orkowie, jesteś ziomeczkiem, takim flashgitem, czyli takim, który lubi, no, czyli powiedzmy taki większy ork, troszeczkę, można powiedzieć taka szlachta orkowa, no, która lubi sobie strzelać z dużych broni. No i właśnie twój szczefo kradnie ci włosy, bo włosy u orków to są takie te małe i czerwone, takie jakby pieski, squiggy, tylko po prostu w formie włosów. I mnie rosną włosy. To
nie widziałem czegoś takiego, wow.
No i właśnie twój szef ci kradnie włosy, bo mu się spodobały i cię wyrzuca gdzieś tam na jakąś planetę. I twoim zadaniem jest po prostu się zemścić, więc lecisz przez całą mapę, czy całą tam planetę pełną...
Tak John Wick prawie.
Tak, pełną zarówno ludzi jako przeciwników, jak i właśnie tych innych orków. No i powoli rośniesz, zdobywasz nowe bronie, niszczysz przeciwników i przede wszystkim zbliżasz się do tego, żeby zemścić się na tym warbossie, który cię tak urządził. Bardzo sympatyczna gierka, prosta. Jeżeli dobrze się orientuję, tutaj jest koop też?
Tak, bo to reklamowali też koopem, pamiętam. Mm-hmm.
Natomiast no, ja tutaj akurat solo grałem, niemniej no, nie wiem, czy jest coś, co daje tak bardzo klimat orkowy, jeżeli chodzi o gry. Może Dawn of War'y starsze tam było, tam każda frakcja dostała troszkę miłości, ale właśnie... to jest taka fajna właśnie głupiutka historyjka, pełna błędów ortograficznych.
Mi trochę brakuje takiej gry jakiejś właśnie troszkę większej właśnie, żeby się skupiała na orkach. Z Warhammera.
A wiesz, że było bardzo dużo ostatnio gier na ten temat, tylko że tak jakby ludzie w to może, nie wiem, może one gdzieś tam umykały bokiem, bo na przykład była gra cała, oddzielna, parę lat temu, o speed freakach, czyli tych, którzy jeżdżą tymi swoimi dziwnymi pojazdami. To ona się chyba nazywała Speed Freaks.
To też było 2D, tak?
Nie, to było 3D.
Bo
wiesz, było
jakieś z samolotami.
To było 3D ze strzelaniem do siebie z pojazdów.
Okej.
W ogóle tutaj Mateusz tak, o, Speed Freaks, proszę.
To jeszcze nie wyszło, wychodzi na to.
Pewnie Early Access, tak? Czy coś.
Możliwe, że to był Early Access.
Darmowa gra akcji.
Ja też w to nie grałem, nie? Natomiast widziałem gdzieś to na YouTubie, więc wydawało mi się, że to już wyszło, ale możliwe, że to jest po prostu jakiś...
Playon wydaje, proszę pana, i faktycznie jeszcze nie wyszło.
Okay. No ekstra, bo widziałem gdzieś gameplay właśnie. Może to ogłosili po prostu parę lat temu, bo te figurki wyszły nie tak dawno temu właśnie, jeżeli chodzi o te pojazdy. I to jest po prostu gierka o ściganiu się po mapie, takie Destruction Derby z orkami. Okay. Z jednego samochodu się rzuca właśnie tymi zwierzaczkami, które oni mają, nie, z innego strzela się jakimś promieniem do teleportacji, jeszcze inny po prostu wychyla się i tłucze po głowach. Taki klimat bardzo Mad Maxowy, jeżeli chodzi o te pojazdy, bo na przykład na jednym z nich jest tak z przodu na masce goblin szczepiony, tak wiesz, na tym jakby klimat jest. I właśnie orkowie mają dużo takich pierdołowatych zabawniejszych minigierek, bo tak w Warhammerze no, można zrobić jakąś strategię, że się tłuką, można zrobić jak Space Marine, tak? Taką grę akcji. No to też raczej się wybierze takiego protagonistę, żeby on mógł mieć jakąś
moc.
Ja nie mówię, że fabuły nie mają orkowie wokół siebie, mają i to nawet bardzo fajne, ale wybierasz raczej tego twojego Henry'ego Cavilla, tak?
Jakiegoś, no tak, tak.
Który może ci opowiedzieć smutną, poważną historię właśnie, o tym, jaka służba dla imperatora jest.
Ale właśnie mogła być historia taka bardziej jak w, nie wiem, no taka komediowa historia właśnie, w takiej gierce, nie?
Tak, i tutaj wchodzą orkowie. Oni pozwalają po pierwsze na więcej gatunków, po drugie właśnie na jakby takie humorystyczne podejście do tego wszystkiego. Karykaturalne takie troszeczkę i to moim zdaniem jest dużo świeższe niż kolejna poważna gra o tym, że trzeba się pomodlić do tostera, bo inaczej nie zadziała.
Tak jest, no ale cóż.
Czas. Pograłem sobie w to i pograłem w TTS-a, bo nigdy nie miałem okazji i teraz się zorientowałem.
Tabletop Simulator.
Tabletop Simulator.
Czyli nie można powiedzieć, że pograłeś w Tabletop Simulator, czyli raczej użyłeś.
Właśnie ciekawe, bo to jest w ogóle ciekawe prawnie moim zdaniem, jeżeli chodzi o ten, bo...
Jakby... Prawnie to jest nielegalne chyba, teoretycznie. Znaczy,
jest legalne, jest na Steamie. Mody sobie wiszą na Steamie. Właśnie o to chodzi, że to jest symulator po prostu grania na, no w planszówki czy tak na stole. I tam na start jakby są gotowe gry typu warcaby, szachy,
wow.
Jakieś bierki. Można sesje RPG-owe sobie tam prowadzić. Tak. Można własne asety wgrywać. I tutaj się właśnie pojawia taka specyfika, bo są gry, które oficjalnie są licencjonowane tam i faktycznie można kupić DLC-ka z tą grą i ona jest tam ładnie odwzorowana i tak dalej. No ale są też dziesiątki innych gier, gdzie wszystko jest dosłownie przeskanowane do tego stopnia, że jak przyjrzysz się jakiemuś elementowi, to on wygląda jakby tam błędy w druku były na przykład, nie? Czy jakieś takie ślady po druku. I można normalnie grać praktycznie w każdą planszówkę, jaką sobie jesteś w stanie wymyśleć, ze wszystkimi dodatkami. I tak naprawdę ja sam nie wiem, jak to ma dziby działać tam. Co prawda, szczerze mówiąc, jak się gra na żywo, to jest dużo fajniej jednak w planszówki, ale dla społeczności skupionej wokół właśnie gier takich jak Warhammer, czy tych generalnie bitewniaków, no to bitewniakowanie na żywo jest fajne, ale takie coś pozwala ci, zanim wydasz miliony złotych na plastik, przetestować, który plastik no tak. jest dla ciebie fajny, tak? I to jest w ogóle tak łatwe w przygotowaniu i tak jakby nieźle wykonane, tak jakby, no bo to też nie jest tak, że dla przykładu, jak się gra w tego Warhammera, to że to jest po prostu pusty stół, figurki i wszystko ręcznie się robi. Tylko tam wszystko, jakieś punkty, nie punkty.
Zautomatyzowane tutaj, jest wszystko.
Wszystko jest
tak samo jest w D&D tam i w innych RPG-ach.
Tak, nawet jest właśnie tam, tutaj Mateusz Widut teraz przegląda sobie screeny i jest tam tablet domyślnie, który sobie włączasz i po prostu masz przeglądarkę, możesz się zalogować, możesz co tam
i to w VR-ze też działa normalnie w 100%.
Działa w VR-ze,
co jest spoko.
Podobno jest całkiem używalne nawet w VR-ze, no natomiast myślę, że większość ludzi właśnie jednak używa tego symulatora do grania w gry, w które normalnie nie mogą, albo jeżeli na przykład lubią jakąś branżówkę, tak, i nie mają za bardzo te osoby z kim zagrać w nią, bo na przykład nikt już nie chce 8-godzinnych sesji przy jednej planszy, no to może znaleźć sobie takich samych wariatów w sieci. Natomiast no, legenda głosi, że ktoś kiedyś skorzystał z tych płatnych DLC-ków zamiast ściągnąć sobie po prostu mody, które są na Steamie.
No ale masz Pillars of Eternity, tak, na przykład.
O, nie widziałem.
29 zł.
Proszę.
No tak, to są chyba zestawy w ogóle jakby asetów i tak dalej już przygotowanych
możesz
z tej gry, gdzie można wykorzystać je na przykład w kampanii RPG-owej.
Pillars też planszówka wyszła, bo to może to.
To też może no być tak, do tego, tak. Jak najbardziej. Ale też to jest w ogóle bardzo fajna przestrzeń, żeby sobie prowadzić sesję przez sieć, bo jak się gra online, w RPG takie topowe, no to często to jest kwestia, no wszyscy są na Skype'ie, czy tam, no Skype'a już nie używam, Boże. Wszyscy są na Google Meet.
Zoomie.
I tak, na Zoomie. Zoom. I sobie każdy pisze na swojej karteczce, rzuca kostkami. No to jest spoko, ale to takie trochę no jest tak, ta
jest bariera.
Bariera, tak. A w tym wypadku, kiedy wszyscy mamy tą wspólną planszę i widzimy, co się dzieje, nawet mamy figurki, które coś tam mogą symbolizować, no to od razu inaczej się troszeczkę gra w coś takiego, więc ogólnie dla fanów grania tabletopowego, którzy może nie zawsze mają okazję na żywo z kimś sobie pograć, to jest, myślę, fajna opcja. No i przede wszystkim dla tych ludzi, którzy idą w te bitewniaki, a wiadomo, no, bitew codziennie nie ma, tak? To nie jest tak, że non stop się takie coś da znaleźć.
Wszystkie dodatki za 1000 zł możesz kupić. Dobrze, to w takim razie chyba zamykamy, ale i tak mam do ciebie prośbę, żebyś na przykład zrecenzował Stellar Blade.
A czemu?
To będzie ciekawe.
PS5 musisz mu kupić.
Znaczy,
nie chcesz sobie kupić?
Nie, no tak świetnie mi się chce w to grać. Nie wygląda to jakoś super ciekawie, ale przede wszystkim jakby to, dobra, ja widziałem tylko jakby to, co ludzie wrzucają, jakieś gameplay i tak dalej. No to wygląda trochę jak inna gra akcji jakaś, w której ktoś dodał nagie mody. I tyle. Jakby ludzie to robią do Skyrima, do innych rzeczy. I nie wiem, czemu to jest wydane jako gra i ludzie się tym zachwycają. Znaczy ja wierzę, że tam gameplay może jest...
Nie no wiem. Jest spok.
No, ale czy jest taki...
Dobra.
Żeby nie grać w coś lepszego? No z dobrze, ubranymi bohaterami?
Zastanowimy.
Jest ubrana bohaterka.
Poza włosy jak ta?
Nie, właśnie Bajoneta jest lepsza. Nie zaczniemy od tego tematu. Zacznijmy od Falloutowego tematu, bo też możemy powiedzieć... No bo serial, wiadomo, nie? Na audycji też opowiedzieliśmy o serialu.
Podobno
sporo.
Fajny, tak?
Bo ja fajny serialik. Bardzo fajny moim zdaniem.
Ale jak się śmieliśmy.
Bardzo dobrze.
Śmieliśmy się, przyznaj.
A to wy na Gamescomie, czy gdzieś tam.
Na Gamescomie oglądając zwiastun, śmieliśmy się z tego serialu.
Tak, bo zwiastun wyglądał fatalnie, ale trzeba to sobie powiedzieć, że ten teaser zdecydowanie teraz już jest jasne, to co wtedy zakładaliśmy, że tam jest nieskończone CGI. Bo przede wszystkim największą różnicę, jaką widzę, to no, raz, że to jak animowane są na przykład elementy Bractwa Stali, tak, czyli kwestia czy tych pancerzy, czy helikopterów, tak. Ale druga sprawa to make-up i charakteryzacja, która jest bardzo dobra w przypadku Ghula, ale tam na przykład problem był taki, że z bliska, no widać, że był jakiś tam retusz doszedł do tego, tak? Z bliska
A
to
zastanawiałeś się, czy to jest CGI?
Maska, czy... Nie, to ja jestem pewien, że to nie jest CGI.
To
ale
nie jest
wiem.
CGI, bo widziałem filmik, jak mu to nakładają. Timelapse i to parę
tak,
godzin
to
trwa.
Podejrzewałem, że to jest właśnie nawet nie maska, tylko konkretnie make-up, bo on ma bardzo dużą swobodę ruchów na twarzy. I to w ogóle ten serial ma tyle efektów praktycznych w sobie. Te sety, tak, wszędzie to, gdzie ta akcja się rozgrywa, to nie są dodane CGI miasta, gdzieś tam jakieś niesamowite, tylko to są wszystko plany zbudowane
tak.
Na miejscu, tak, gdzie oni fizycznie mogli...
Rozwalone nogi,
tak
na przykład
być.
Stopy też są prawdziwe.
Nie wszystkie. No
tam, ale te, które są...
Właśnie to jest ciekawe, że ten serial tak dobrze wygląda momentami, że kiedy pojawia się takie mocno CGI-owe CGI, to bardzo się wyróżnia. I na przykład jest scena, gdzie ktoś zdejmuje skarpetę i ma tam rozwaloną stopę i ona tak bardzo mocno nie pasuje do tego, co dookoła się dzieje, ale no generalnie powiem wam, że to jest chyba najlepsza ekranizacja gry.
No tak, no jedna z najlepszych na pewno, no bo to nie jest...
Jedna z?
Mi się bardziej podoba niż The Last of Us na przykład,
no
bo...
Jaka inna? Wiesz, o co mi chodzi, jakby ciężko mi znaleźć przykład lepszej.
W sensie dla mnie chodzi o to głównie, że to jest nowa historia, nie?
Tak.
Zobacz, że jest 5 punktów do przodu.
I co więcej, to nie jest nowa historia na tej zasadzie, że...
Castlevania jeszcze jest super.
No to w sumie tak animowane faktycznie, one są też bardzo dobre, ale to jest nowa historia nie w tym znaczeniu, że oni sobie po prostu olewają cokolwiek i tam, nie wiem, ten Fallout, od nowa go opowiemy, nie? Tylko to jest faktycznie sequel do historii i to jest dla mnie bardzo fajne, że oni wzięli ten świat z zachodniego wybrzeża, czyli ten z oryginalnych tych Falloutów, tak? I z New Vegas. Posunęli to te 15 lat do przodu i jasne, no można mówić, że pewnych elementów, których się oczekiwało, trochę może tu nie ma, jeżeli chodzi o to zachodnie wybrzeże, ale to nie jest tak, że one znikają, one są tłem historii, w dużej mierze jakby to, co się dzieje, wynika z tego, co było wcześniej w grach i no jakiś przynajmniej pomysł mają na to, żeby to wszystko kontynuować. Ja jestem bardzo zafascynowany tym, gdzie to pójdzie w drugim sezonie, bo ty obejrzałeś to do końca.
Tak.
I no jakby zakończenie to mnie jak najbardziej, tak jakby to powiedzieć...
Kupiło?
Podekscytowało.
Zaintrygowało. No.
Zaintrygowało, podekscytowało. Generalnie ta wierność to jest bardzo fajna sprawa, ale ten serial działa przede wszystkim dlatego, że działa. Jest po prostu dobrze napisany, zabawny, dobrze
postacie
trafił.
Bardzo fajne, tak.
Postacie bardzo fajne. Klimatem trafili idealnie.
Humor też bardzo dobry jest.
Tak, nie jest go dużo, ale on nie jest taki... przytłaczający, że to nie jest tak, że non stop się tylko śmiejemy.
No.
Świat jest dosyć brutalny, dosyć szary. Nasi bohaterowie przede wszystkim są dosyć szarzy, może z wyjątkiem
Lucy,
która ma taka być, jaka jest, i to bardzo fajnie jakby się też ogląda. Wystrój, to już o tym wspominałem, ale też warto wspomnieć o strojach. I pancerzu wspomaganym. To jest w ogóle coś, co mi się wydawało, że tego na ekranie się nie da dobrze zrobić za bardzo. Wiadomo, to jest duży budżet, ale na skalę takiego serialu ciągle robić ludzi, którzy chodzą w tych potężnych, wielkich pancerzach i to wygląda w miarę realnie, to jest jednak moim zdaniem osiągnięcie, tak? Fantastyczny jest ten serial po prostu.
Ale o tym mówimy, ponieważ...
No.
W sumie to nie ma związku z Falloutem London, ale chodzi o to, że w związku z premierą serialu też Bethesda ogłosiła, że będzie Next Gen Update, czyli odświeżenie grafiki na konsolach. Na PC-cie też to ma wejść do Fallouta 4. No a powstaje pewien mod od 6 chyba czy 7 lat do Fallouta 4 i nazywa się Fallout London. I ja na to strasznie czekam, bo oglądałem... Ja normalnie nie śledzę tak modów do Fallouta. Wiem, że są już podobne mody, że jakby są zupełnie nowym tam światem, historią i tak dalej. Ale ten mnie jakoś bardzo zainteresował i akurat no, w tego bardzo chcę zagrać. I miał on wychodzić już jakoś niedługo, ale właśnie w związku z tym, że Bethesda zapowiedziała jakieś tam ulepszenia graficzne do Fallout 4, to twórcy powiedzieli, że no kurde, to my jednak trochę opóźnimy premierę, żeby tam wszystko się spinało z tymi zmianami, coś takiego.
No bo to jest trochę, wiesz co, powiem ci, że to jest ogólnie plaga gier Bethesdy, bo one są bardzo... Znaczy plaga, no tak dziwnie to brzmi, ale one są bardzo często aktualizowane generalnie i dla niektórych to by było hej, no ekstra, że takie New Vegas czasami patcha dostanie teraz na przykład, nie? Tylko, że ten patch zazwyczaj nic nie zmienia, to są jakieś takie zmiany w tle, które zupełnie nikogo nie interesują, tak. Żadnych błędów to nie naprawia, a wszystkie mody od prawa do lewa są zepsute i trzeba je od nowa ogarniać, żeby współpracowały z tym Falloutem. I chodzi o to, że tutaj w tym wypadku nie tylko Fallout London jako mod nie jest w pełni kompatybilny, ale takie mody, one często powstają z kolekcji innych modów, tak? W sensie to nie jest tak, że oni budują od podstaw każdy element, który ktoś już zrobił dla innego moda, tylko oni biorą na przykład coś i teraz to coś już nie funkcjonuje z Falloutem, bo został on zaktualizowany. I niestety te next gen update no tego typu zmieniwe. Rzeczy, tak, to są takie bardzo mocne sprawy, gdzie to jest często kontrowersyjne, bo była w ogóle w Skyrimie ten anniversary update, tak, który kosztuje. W sensie dotychczas wszystkie update'y do Skyrima, które wychodziły, były darmowe. Również te edycje special specjalne, w sensie, tak, to też było darmowe dla fanów, dla ludzi, którzy mieli oryginał.
Wydaje mi się, że Special Edition było płatne.
A czy tak, oddzielnie jakby jak kupujesz, to tak. Ale wydawało mi się, że to był... A może. W każdym razie chodzi o to, że sporo tych update'ów wchodziło i one nie były obowiązkowe. W pewnym momencie weszły te płatne mody. Creator Sklep, tak?
Tak.
I to było płatne, ale jakby społeczność modowa to zignorowała i robiła jakby mody, gdzie trzeba było, jakby wszędzie było napisane zawsze, nie możesz pobierać tego a tego z tego sklepu, bo zepsuje ci mody, nie, które masz. I jakby to było ignorowane, ludzie jakby skopiowali te mody, sobie szybko zrobili to samo tylko w sklepie, znaczy poza sklepem jakby tym. Natomiast tutaj ciężko już zignorować takie coś, bo w momencie, kiedy coś takiego wchodzi, to zmienia wszystkie jakby tam elementy i też tak jak ten anniversary update był płatny, to w końcu twórcy modów musieli się jakby złamać, bo pierwsi zaczęli robić już z tym, bo to była też taka korowa zmiana dla Skyrima. No to już kolejni też za tym poszli i w pewnym momencie się pojawia kolejna bariera, że masz tego Skyrima i nie możesz sobie w te mody zagrać, bo musisz jeszcze dokupić coś tam, jakąś pierdółkę taką totalnie update'ową.
Tu przynajmniej ten update będzie darmowy do Fallouta 4, bo chociaż tyle. Ale no sam Fallout London, nie wiem, czy oni tam powiedzieli, kiedy to?
Powiedzieli, no...
Czy że zobaczą, kiedy
wyjdzie? No zobaczą, bo tam ten Fallout London bazuje na innych modach, więc inne mody najpierw muszą być zaktualizowane, żeby oni mogli to zaktualizować, więc się robi taka spirala. A dodatkowo w Creation Club nie będzie tego modu, ponieważ jest za duży.
Sam i tak by go nigdy nie głosząc.
Nawet na Nexusie nie będzie
tego modu. Jest polskość. W tym newsie GOG wyda prawdopodobnie.
Na GOG będzie mod, bo
wydał Kroniki Mrtany.
Ten mod podobno jest za duży, żeby był na Nexus mod.
A tak, ale to w takich wypadkach z reguły to działa tak, że na Nexusie masz na przykład instaler, który działa przez menadżery modów, tak? Bo to działa, że jest menadżer modów i ten menadżer modów na przykład może ci odsyłać ten plik konkretny możecie odsyłać do zewnętrznych stron, gdzie no. to jest hostowane.
Przy czym to mi się podoba, że to będzie na GOG-u, bo to po prostu będzie, wiesz, chodzisz na GOG-a, klikasz i to będzie normalny instalator pewnie.
Tak, i... tylko mam nadzieję, że to oznacza, że będzie można to zainstalować dla wersji Steamowej, bo kto normalny ma...
Nie, na pewno,
Fallouta
na pewno.
Na GOG-u.
Albo tak, albo to będzie zupełnie może standalone program, apka? Nie, nie wiem.
Nie, no, raczej nie.
Zobaczymy. W
każdym
razie...
ma działać jak Kroniki Mertany, to tam musisz mieć Gothica. Nie, jakby standalone'owo działa, ale musisz mieć jakby w bibliotece Gothica.
No tak. W każdym razie, no to jest, jak ktoś się nie domyśla, to Fallout osadzony w Londynie. Jest to taki tak zwany jak Total Overhaul mod, czyli jakby macie nowy świat, nowe lokacje, wszystko stworzone od podstaw, nowe bronie, na przykład będziecie mogli mieć miecz i zbroję rycerską, jak będziecie, jak znajdziecie. Nowe pancerze, jakieś, cała nowa historia oczywiście, nowe wszystkie sidequesty stworzone od podstaw i tak dalej. Więc takie Kroniki Myrtany, tylko w Falloutie 4. Czyli, że lepsze z natury.
Ja powiem ciekawszą rzecz dla naszych słuchaczy.
No.
Zaraz zostanie wydany Red Kit i będą mody do Gothica 3. Już to... Wiedźmina 3. Takie duże, poważne.
No zobaczymy jak to będzie wyglądało, bo to, że te narzędzia będą, mnie ciekawi,
Gothica 3.
Mnie ciekawi faktycznie, czy
nie za późno?
Na ile te narzędzia pozwolą? O, to mnie interesuje.
Będą zespolone ze Steamem.
Ja wiem, właśnie tylko no, czy chodzi mi, jak zobaczę moda takiego, że faktycznie mamy tutaj nowego bohatera i on ma na przykład 10 misji, to jest wszystko w modzie, nie? To spoko, no zobaczymy. Czy zupełnie przeprojektowany system walki, coś takiego, no zobaczymy.
Znaczy wiesz, już teraz sporo jest modów, które sporo mogą do Wiedźmina 3,
no tak,
ale to jednak ciągle jest, kiedy masz toolkit jakiś konkretny, no to możesz ingerować mocno w strukturę.
Na razie te mody to są takie czyniące rozgrywkę wygodniejszą, tam, że sobie ekwipunek powiększasz, czy szybko podróż. Graficznych jest modów bardzo dużo.
Są mody, które modyfikują.
Ale mechanicznych tak trochę jest.
Myślę, że mechanicznych
mniej.
Jest więcej na pewno niż fabularnych.
No tak, tak.
Fabularne póki co, jeżeli są, to opierają się raczej na karteczkach, czy na jakichś tam pierdółkach, no. które znajdujesz.
Więc zobaczymy, co się stanie i co moderzy faktycznie stworzą. Jeżeli coś dużego, no to super, nie? To odpalę Wiedźmina 3, jak powstanie jakiś fajny mod. Oczywiście.
A dokończyłeś go w końcu?
Nie.
Może skończę normalnego Wiedźmina, a potem sobie będziesz...
Zobaczymy. Skończyłem dwa dodatki. Czuję się Polakiem cały czas. Zobaczymy, jak to będzie. No dobra.
Udawany.
Dajcie znać, czy zagracie w Fallout London. Czy w ogóle słyszeliście, że to powstaje? Jak wam się serial podobał, też komentujcie.
Nie oglądaliśmy. Nie będziemy grać.
Jak to?
To ja mówię za siebie, spokojnie.
Okej, to napisz w komentarzu.
On już Wiedźmiem nogiej mówi, bo jest tak, w takim wieku.
Tak. Nie, jutro. Jutro dopiero. Jutro mam urodziny.
To za co ty dostałeś tego pada?
W zaliczce.
Wow.
Do jutra. Dlatego ty musisz złożyć ten odcinek, dlatego że...
Ja tak składam zawsze.
I wrzucić.
Okay.
Ale tak ładnie, jak inne są.
Oczywiście,
wrzucone.
Oczywiście, tak będzie.
Dobrze.
Powiedz, jakie hasło jest do Anchora, bo...
Znowu na nagraniu? Ostatnio prosi mnie o hasło do naszego YouTube'a na antenie radia.
Tak było.
Dobry pomysł.
Dobry pomysł, też tak myślę.
Dobrze.
Wracając. No.
Dawno mnie skakowali konta w ogóle.
To właśnie.
Z pół roku będzie.
Dead Space 2 Remake
nie
ma, nie było i nie będzie. I powiedz Zdeniu dlaczego, ponieważ ty to wymyśliłeś, żeby o tym rozmawiać. Ty dzisiaj wybierałeś wspaniałe newsy. Ja tylko czytam, że Jeff Grab mówi, że jej motive, co? Pracowało nad Dead Space 2 Remake? Ale tylko w fazie konceptu, tak?
Tak.
I później zostało to skancelowane, a teraz przecież jej motive dołączyło do rodziny Battlefielda i nie będzie jakichś Dead Space'ów robić,
ale
tylko...
Ale nie lubię tego słowa. Rodzina w korporacyjnym
tak,
znaczeniu.
Przyjaciele.
Dołączamy do rodziny Embracer. Ale w każdym razie chodzi o to, że tak. Jeff Grubb powiedział, że właśnie powstawał Dead Space 2 Remake, z którego bym się bardzo ucieszył, chociaż Dead Space 2 cały czas wygląda świetnie, ale wiadomo, no nie ma go na przykład na PS5, czy tam na nowym Xboxie, czy coś tam, więc fajnie by było. Jej zaprzeczyło, jakoby powstawał, ale no nie zaprzeczyło tak konkretnie, no bo nie zaprzeczyli, że były plany, tak? Żeby tylko zaprzeczyli, że jej jakby zaprzeczyło, że anulowano już projekt trwający, więc to no, nie do końca wyklucza, że nie było tam kiedyś pomysłu w jej motyw na stworzenie też Dead Space 2 Remake, tym bardziej, że wydaje mi się, że ja pamiętam przed premierą Dead Space Remake twórcy tam mówili, jak w wywiadach i ludzie pytali, no zobaczymy, chcielibyśmy zrobić trylogię całą może nawet, Dead Space 2 też, ale coś ciekawsze to powód, bo właśnie z tych przecieków wynika, że powodem tego, że jednak nie powstanie remake Dead Space 2 jest to, że sprzedaż Dead Space'a remake'u rozczarowała Electronic Arts. Co nie byłoby dla mnie dziwne, bo nie pamiętam, żeby się chwalili jakimiś cyfrykami. Bo zazwyczaj jednak jak coś się sprzedaje, to wydawcy tam, ej, 2 miliony, tutaj 3 miliony, wow.
No dobra, ale oni sprzedają, wiesz, EAFC i jakakolwiek gra w porównaniu do EAFC, no to jest, wiesz.
Ale no co to, wiesz.
Co to za wyniki? Jak wy nie, potraficie zrobić nie. taką grę, co się tak sprzedaje,
nie sądzę,
to...
że tak
to ale
działa.
Inwestor nie myśli w taki sposób. On inwestor widzi, nie myśli. Jedna gra zarabia tyle, ja chcę drugą, która tak zarabia, tak samo. Nie interesuje mnie.
To, nie, zresztą... jakby to tak działało, to EA by nie robiło nic poza FIFA.
A robi?
No Battlefieldy czasem jakieś, albo jakieś mniejsze gierki też, nie?
Okazjonalnie,
więc...
Dużo czasu minęło, to o tym też mówiliśmy tydzień temu, jeśli chodzi o Battlefielda i jak dobrze wiemy i potwierdziliśmy to, 7 sezon jest ostatnim sezonem w Battlefieldzie i podobno pracują nad kolejnym tytułem z tej serii, ale mogą równie dobrze
na
też
pewno,
powiedzieć,
na pewno pracują, bo też było w ofertach pracy.
Nie.
Nie, to jest dla nich też, nie mają dużo hajsu z Battlefielda, to jest, bo ludzie kupują te sezony, Battle Passy, to jest też takie, nie takie jak FIFA oczywiście, czy tam Maddeny w Ameryce, ale no jednak, no.
Mnie to tak czy inaczej trochę dziwi, bo naturalnym jest, że osoba, która nie słyszała o Dead Space'ie i widząc, że wychodzi jakiś remake, no to raczej po to nie sięga. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ja bym raczej nie sięgnął po grę, która jest remake'iem jakiejś gry, w którą nie grałem.
Czemu?
Tak, że oddzielnie, no, jako moja profesja, taka, że gram w dużo gier i tak dalej, to tak, ale tak jakbym był graczem, miał wydać swoje pieniądze i tak dalej,
myślę,
to tak...
tutaj, no bo jeżeli to jest remake, to remake, to nie, jakby, jeżeli komuś się podoba koncept, jeżeli ktoś usłyszy o tym Dead Space i o, wow, straszno jest i ciemno, to sobie kupi. A inna rzecz, że dopiero co mieliśmy tego Dead Space'a, który był dobry, tak? Przeciwnie do tego drugiego growego cudu.
Chodzi ci
o... to protokol.
Mieliśmy remake, jak się
tak, remake tak, był bardzo dobry.
Remake był bardzo dobry, też mi się dosyć podobał, a ludzie tak naprawdę... jakby to nie przeszkadzało chyba nikomu, tam nie była jakaś słaba sprzedaż.
Tak? Nie, znaczy właśnie nie wiadomo, no bo jej nie podawało żadnych wyników sprzedażowych tej gry, żadnych, co jest troszeczkę właśnie już podejrzane.
To może być faktycznie kiepsko.
Tylko w styczniu była najlepiej sprzedającą się grą, ale no...
Więc jeżeli coś już, to myślałbym, że słowo remake może w kontekście dwójki oznaczać problem, no ale z drugiej strony...
No to nazwaliby to Dead Space 2 czy
ale
coś.
Ale inna rzecz, że... No bo to też trochę inna seria, no bo Dead Space a Resident Evil... Troszkę jednak inna półka, nie? Jeżeli chodzi o popularność. No bo tak. Bym powiedział, że w Residencie to nie przeszkadzało, że remake się nazywa dwójka czy trójka.
Bo jednak te gry były kultowe, kiedyś każdy o nich słyszał.
Tak, to w drugą trochę samo. No jeszcze jest duża seria filmów i tak dalej, to jest w ogóle tytuł dużo bardziej rozpoznawalny, ale myślę, że to też jest raczej Dead Space to już przynajmniej jest ta półka, że no to nie jest tak, że ktoś patrzy i co to w ogóle jest? No. Nigdy w to nie zagram. Nie,
a
to...
jednak też w ten remake Dead Space oni władowali naprawdę dużo pieniędzy, bo on powstawał wiele lat. Od pierwszej zapowiedzi minęło dużo czasu, zanim zobaczyliśmy jakiś tam koncept w ogóle. No i też ta gra wyglądała przepięknie, brzmiała świetnie, oni tam jakieś super technologii używali do audio, więc no może po prostu nie zarobili tyle, ile chcieli, jednak no nie dali zielonego światła na remake dwójki. Trochę szkoda, no bo to by oznaczało, że koniec trochę tej serii, skoro ani nie robią sequeli, i pewnie nie zrobią, ani no ja trochę nie widzę przyszłości tej serii.
Nie każda seria musi być... Na zawsze. Jakby to też jest taki dziwny koncept, że ludzie zawsze tylko oczekują, wiesz, kolejnych sequeli wszystkich gier. A to nie jest też, że ta seria, no nie, jak teraz nie ma sequela w produkcji, to ona umrze. Jakby, jak za 5 lat zorientują się mocodawcy, że brakuje im jakiegoś IP na jesień, no to odkopią i tego trupa, i każdego innego z grobu. Na Kromorfa.
Tak jak Ubisoft odkopuje na ten rok Assassina być może. Przepraszam, Splinter Cella.
No
a to nie potwierdzone oczywiście.
Jeszcze? Znowu, daj spokój. Ile lat jeszcze te plotki mają być? Żeby...
A to nie jest plotka, powstaje oficjalnie Splinter Cell Remake.
To,
no tak, 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 oczywiście.
Wierzę,
tak.
Ja ci uwierzę.
Teaser był.
Tyle razy już słyszałem.
Nie śniło mi się.
Ja tutaj tylko powiem, że dotarłem do informacji, że podobno 2 miliony kopii się sprzedało.
No to tak.
A co ciekawe, oryginalny
2,5 miliona wishlist ma już Manor Lords polskie.
Poczekaj.
No spokojnie. I okej. Jestem spokojny.
Pierwszy oryginalny Dead Space sprzedał się w pół roku jedynie w milionie kopii i dla EA była to porażka. Później, zważywszy na to, że to była jednak sukces, jeśli chodzi o opinię i tak dalej, dali jeszcze większy budżet na dwójkę, który sprzedał się podobnej ilości kopii.
Nie powiem, próbowaliśmy.
I też była to porażka. Tak. I później wyszedł Dead Space 3, który się sprzedał najgorzej ze wszystkich, czyli poniżej miliona kopii w pół roku. I był najgorszą też grą w serii.
No, potem kombinowali.
Więc w sumie remake jest najlepiej sprzedający się.
No, co nie dziwi, nie biorąc pod uwagę jednak, że więcej osób gra i no jednak... Tak.
No.
Także tak. Także szkoda. Ale z drugiej strony też, no mówię, jakby Dead Space 2, jeżeli nie graliście nigdy, a na przykład graliście w oryginał, zagraliście w Dead Space Remake i wam się spodobał, to i na Xboxie nowym można zagrać w Dead Space 2 po prostu wkładając płytkę, czy tam kupując w Xbox Store. I chyba to nawet działa w tej wstecznej kompatybilności, że tam jest trochę podrasowane. Albo na PC-cie, na PlayStation 5 chyba się nie da zagrać w Dead Space 2, no bo nie ma jak, nie ma wstecznej. Natomiast na Xboxach i PC-cie ta gra naprawdę wygląda cały czas bardzo ładna, jest też inna niż Dead Space 1, jeżeli nie graliście w dwójkę, jest taka bardziej, więcej ma momentów akcji, ale wszystko jest bardzo fajnie wyreżyserowane, mi się dwójka podoba bardzo, także polecam.
Dobrze, dajcie znać, czy w ogóle liczyliście na Dead Space 2 remake i czy graliście w jedynkę, a my przejdziemy do ostatniego tematu, którym jest w końcu jakaś zapowiedź nowej gry,
zapowiedziana,
która bardzo źle się nazywa, ale bardzo fajnie wygląda. Tak, ja bym tak to określił.
Przede wszystkim zacznijmy od tego, że ta gra została zapowiedziana na konferencji, którą nazwano Triple I Initiative. Czyli że Triple I, czyli że indyki, które są
triple
z jakiegoś powodu. I to była konferencja, gdzie głównie spędzono czas na pokazywaniu starych gier, które już były kiedyś zapowiedziane. Tylko po prostu nowe zwiastuny, czy tam nowy content do tych gier, więc trochę rozczarowała konferencja sama w sobie. No ale zakończyła się tym, że...
A był tam Hollow Knight 2?
Nie było. Ale jutro będzie, bo jutro jest, znaczy dziś jak tego słuchacie, dziś jest pokaz Nintendo Indie i tam będzie Hollow Knight Silksong na pewno, więc...
Tak.
Natomiast tę konferencję zakończył pokaz gry The Rogue Prince of Persia. I to jest gra od twórców Dead Cells. Od części twórców Dead Cells, no bo jak ktoś nie wie, lore Dead Cells jest takie, że Motion Twin stworzyło Dead Cells, ale potem część ludzi z tego chciała robić tę grę, jakby update i tak dalej, a część chciała robić nowe gry. Więc część sobie odeszła i Motion Twin jest jakby osobnym studiem, bo odłączyło się, a część została i nazwała się tam jakoś inaczej Evil Empire.
Tam więc w ogóle jakieś wielkie kłótnie były w tym zespole.
Chyba. No ale w każdym razie to nie jest tak, że tylko mają nazwę, czy tam no faktycznie to są ludzie, którzy robili Dead Cells, więc to już pozytywnie świadczy o tym, co pewnie będziemy mieć, jeżeli chodzi o gameplay. No i ta gra ma być, no bo mieliśmy w styczniu grę 2D, też metroidvaniową, Prince of Persia The Lost Crown, ale to nie będzie do końca to samo, tylko to ma być właśnie bardziej gra w stylu Dead Cells, gdzie nie mamy jednego wielkiego świata, tylko tam mamy te ekrany, które przechodzimy, mamy, no nie checkpoint, ale jednak też mamy ten element, że tam umieramy i no, nie wiem, czy to będzie dokładnie tak samo, ale też tu no, ma być to mniej metroidvaniowe, bardziej takie roguelike'owe jednak, rogalitowe.
I można powiedzieć, że to jest projekt, który jest taki tak wyeksportowany na zewnątrz, nie? I to w taki dziwny sposób dla, znowu, korporacja duża zleca zrobienie gry, która to gra wychodzi już za miesiąc 14 maja w Early Access.
No, do Ubisoft chyba pierwszy taki przypadek, że coś takiego zrobili.
Dziwne.
Nie wiem, czy jakakolwiek duża taka firma z tych, wiecie, Ubisoft, EA... Microsoft, Sony nie zrobiła chyba nigdy niczego takiego, że coś wypuszczają w Early Accessie.
Znaczy Grounded.
Chociaż Grounded było, okej. Dobra. Ale że tak wiesz, Early Access na Steamie, to nietypowe podejście.
Tym bardziej jakby z marką, która już istnieje, bo Grounded jest jakby czymś nowym, nie?
A Prince of Persia, no na pewno to jest ciekawe. Bardzo mi się podobała oprawa graficzna tej gry.
No fajnie.
Jest takie właśnie pastelowo-kolorowe.
Przestań pisać z ludźmi od figurek.
Bardzo fajne. Bardzo mi się podobało też przejście z trailera do gameplayu właściwego.
Tak.
Trochę wygląda jak takie kreskóweczki, no, że jakaś bajka.
Podoba mi się płynność tej animacji.
Tak. Jest bardzo płynne, jest bardzo przyjemne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w gameplayu, bo tam ludzie już grali, ale mieli dostęp do 15-minutowego dema, więc...
Można się zapisać, jak ktoś jest chętny na testy przed pre-alfą.
Widzę, że jest ten skok w dół taki z Dead Cells typowy.
Tak.
Z przytupem.
Tak jest. No więc będą pewnie pewne podobieństwa. On jest fioletowy, bo tak.
Zrób go bardziej fioletowy.
Ale to nie
tak nie można.
Ale to już teraz gracze nie mogą narzekać, bo on jest bardzo Prince Arabem.
Wow, tak jest.
No nie
jest.
Mogę powiedzieć, że jest jakimś tam hip-hopowcem.
On mi przypomina trochę tego księcia z Warrior Within, bo on też był taki trochę edgy.
No.
No, więc zobaczymy. Tu pewnie nie będzie mocno nastawiona na fabułę ta gra, no nie oszukujmy się. Natomiast gameplayowo może być świetna, także no za miesiąc już pogramy, także fajnie. Podoba mi się, że zapowiedź, pyk, za miesiąc macie grę. Co prawda w Early Accessie, więc no zobaczymy, ile tam będzie tego kontentu. Ale na pewno sobie pogramy w Prince of Persia Rogue, ale...
Ale to nie koniec,
bo mamy
dalszy Pawle znowu, przestań malować te figurki online.
To nie jest...
Paweł ma taką aplikację, gdzie możecie sobie malować, dobierać kolory na figurkę.
Nie ma czegoś takiego.
Znaczy, jest,
pewnie
jest, bo ja kiedyś sprawdzałem.
Tak, faktycznie jest, ale to, daj spokój. To...
Sprawdzę, co robisz i zainstalował.
Ja tu mam ważne sprawy, które dotyczą się naszego następnego tematu.
Tak? Masz kontakt prosto z Mumbajem?
Tak.
I piu?
Tak. Właśnie piszę z Mumbajami.
Okej. Okay. Tym takim...
Kolejne doniesienia o Prince of Persia.
Ile można o tym Prince of
Persia? Czasu, no bo znowu...
No bo robili, nie wyszło im. Znowu robili w tych Indiach i w końcu Ubisoft powiedział: nie. Mamy takich gości, co w ogóle robią nam Early Access i wydają i będzie za miesiąc ta gra, a wy nie możecie tego zrobić. I powiedzieli... Nara.
Tak.
I wzięli to i powiedzieli Ubisoft Montreal: dobra, już trochę dawno Assassina nie było, nie robiliście, bo kto inny robił tego Miraża, to do roboty w końcu. Raz, dwa, trzy. Za pół roku ma być. No i powstaje zupełnie od początku Prince of Persia.
Czyli w skrócie,
Piaski czasu.
Drugi chyba restart prac nad remake'iem Piasków Czasu. Ja nie rozumiem...
Którym remake'iem Piasków Czasu, bo to też tak.
No, ja
teraz trzeci jest.
Ja nie rozumiem tego. Jakby niech ktoś mi wytłumaczy, dlaczego mają dobry koncept, jakby trochę poprawić sterowanie archaiczne i kamerę, która momentami jest okropna w tej grze. I jakby tyle, i lepszą grafikę. No jakby co tu, po co tu coś...
Coś ci Azjaci nie potrafią tak samo, przecież Sea of Thieves kto robił? Hong Kong. Też nie szło im.
Sea of Thieves czy Singapur?
Skull and Bones.
Skull and Bones. Singapur.
Tak, dobra. Skull and Bones to tak.
No ale też...
Szczerze mówiąc, Skull and Bones to był gorący ziemniak, którego podrzucono komuś i ktoś musiał przyjąć kulę na siebie. Armatnią.
No ale to nie oni.
I tam też to miałeś jednak, wiesz, tam też jednak miałeś koncept jakiś tam, bo to jednak no, bierzesz element z Black Flag'a i zrób dookoła niego grę, a tu masz dosłownie remake, nie? Więc bardzo mnie to dziwi właśnie, jak to można tak...
Popsuć coś, co jest gotowe.
Nawet nie popsuć, tylko nie ogarnąć i nie zrobić szybko jakoś, nie wiem, no. Ale to może znowu wchodzą problemy z tymi, z zarządzaniem projektami i tak dalej, co Ubisoft chyba...
Powiem ci tak.
Chyba ma z tym trochę, bo Beyond Good and Evil przypomnijmy też, halo... Ktoś pamięta?
Tom Henderson powiedział.
To powstaje w końcu,
tak,
czy nie?
Nie anulowano jeszcze, nie?
No oficjalnie nie. Bo...
Tom Henderson powiedział, że choć projekt osiągnął niedawno ważny etap rozwoju, to nadal pozostało jeszcze sporo pracy do wykonania, więc premiery nie należy spodziewać się w najbliższym czasie.
Czyli w ogóle, jakby takie tematy właśnie jak to,
Beyond
Good and Evil, to są rzeczy, które jakby dopóki nie zobaczymy twardych długich premierowych zwiastunów, które powiedzą: hej, premiera za 2 tygodnie, nie? To nie ma się w zasadzie czego spodziewać. Tak, Skull and Bones. To jest gra, która za chwilę wychodziła przez kilka lat, a to potem prawda. Ją wypchnęli cicho.
Myślę, że Splinter Cell remake dołączy do tego grona?
Tak.
Nie,
tego
myślę,
pewien.
Że wyjdzie w tym roku.
Splinter Cell remake, Beyond Good and Evil remake, Prince of Persia. Szukam czwartego,
chyba
ale czwarty
mają.
To był Skull and Bones, którego wypchnęli bokiem. No.
A nie, jeszcze ten, Ex-Defiant, to Call of Duty takie od nich.
To
też opóźniają cały czas.
Nie, tak? Powiedzieli, że coś robią.
Przy czym różnica jest taka, że Ex-Defiant było już beta i ja nawet grałem, nie? Więc to istnieje faktycznie i teraz tylko tam, nie wiem co oni właściwie z tym robią, no bo to było bardzo fajne i grywalne moim zdaniem, więc trochę
za
nie rozumiem.
Za 3 dni dla wszystkich zainteresowanych start bety, 12-godzinne obciążenie serwerów PC PlayStation 5 i
Stres
Xbox Series
tak zwany, okay.
Próba obciążenia serwerów nie będzie.
No, bo zobaczymy. Jakie będzie zainteresowanie, ale to bardzo przyjemne, takie jak Call of Duty w tym starym stylu jest ta gra, więc i robią coś innego, bo teraz Call of Duty jest trochę inny, ma taki bardziej inny feeling, to nowoczesne Call of Duty, także... No. Ale Piaski Czasu, czy czekacie na remake, czy w ogóle pamiętaliście, że powstaje Sons of Time wersja zremake'owana? Komentujcie, my teraz przechodzimy do ostatniego podcastu naszego segmentu, czyli do
odpowiedzi. Do segmentu tak. Pytanie od odcinka, które brzmiało, no. Na jakie gry w tym roku czekacie, jakich zapowiedzi oczekujecie na nie 3. Niestety z bólem to stwierdzam, ale albo mamy bana, albo bardzo mało osób ostatnio nas słucha.
No.
Znaczy ostatnie 2 odcinki, bo wcześniejsze mają tyle co zawsze, a te mają mniej.
Teraz Paweł wrócił, więc będzie boost.
Tak.
Automatyczny.
Chyba, że zacznę mówić kontrowersyjne treści.
No właśnie tak się stawiamy.
No nie, no nie, no właśnie jak ty przychodzisz, kontrowersyjne, to są kontrowersyjne. Nie, dużo przekinaliśmy, były nieładne słowa.
Nieprawda, dobra, nieważne. I pytaliśmy, czego oczekujecie po nie 3. Tak, Mr. Drut, nowy Star Wars od Ubisoftu, ale po pierwszej promocji, chyba że będzie jak Valhalla, to nie. Nikt tych ponad 200 godzin z Eivor nigdy nie odda. Zakończenie dodane w DC to był straszny gniot. Focha mam. A propos tego Star Wars Outlaws, to pokazano datę premiery, tak mówiliśmy, że lipiec.
Sierpień,
koniec sierpnia.
Nawet. 30. I
no jakby spoko, no zobaczymy jak to będzie. Czekasz na Star Wars Outlaws?
No oczywiście. Będę dniami i nocami grał w kolejną grę.
Bo to nie będzie kolejna gra właśnie Ubisoftu, Otwarty Świat, że nie będzie wiesz, nie będzie tam, że odblokowujesz.
Nie będzie kolejny Otwarty Świat Ubisoftu. To nie. Będzie
Jedi Survivor tak. Woman Edition.
To będzie nowa jakość.
Podobnie jak w przypadku Jedi Survivor, będę bardzo się cieszył, że mogę zagrać w grę dostarczoną mi przez, no nie EA, ale przez Disneya i firmę, z którą Disney
Star Wars.
Współpracuje.
Star Wars. Tak jest, brawo, dziękujemy.
Józef, Gearsy 6, a może i State of Decay 3.
O, to jest taki Ubisoftowy projekt, State of Decay 3, bo tak. Zapowiedzieli łącznie, jak pokazywali konsolę.
A to chyba po raz pierwszy.
Nie, State of Decay 3 nie. Nie.
No dobra.
Więc to jest ciekawe. Może wyjdzie.
Marcin Glazik napisał, wiem, że to za wcześnie, ale chciałbym zobaczyć nowego Battlefielda.
A moim zdaniem jest szansa duża, że na 3 pokażą, bo skoro ma wyjść w przyszłym roku.
Mm-hmm. To już jest powoli moment na to, żeby pokazywać. Bo,
z drugiej strony.
Chociaż zaraz, bo w przyszłym roku.
Jesienią.
Bo jeżeli
pewnie.
Jesienią, no to nie, no to w sumie. No. Bo ja myślałem, że tą jesienią może, ale tak w przyszłym roku to na pewno.
Może teaser. Na koniec konferencji, taki no, wiesz.
Taka... Kiedy ostatni wyszedł Battlefield?
Ten, 2022?
Czyli faktycznie jest jakaś tam przerwa jak na, tak, jak tak. Na taką serię. No to może faktycznie będą chcieli to tak zapowiedzieć na zasadzie takiej patrzcie, coś się dzieje, no. Nie? I hype robić. Ale to jednak brzmi mi na taką zapowiedź typu The Game Awards albo nawet wczesna wiosna.
Chyba, że wiosną będą chcieli to wypuścić, ale raczej Battlefieldy zawsze historycznie.
Przechodzimy na YouTube, a tam między komentarzami do pytania odcinka pojawiły się takie jak komentarz Harencio, który pisze: błagam panowie, nie porównujcie Horizona do jakiegoś tam Killzone, bo to porównanie raczej nie na miejscu. Killzone parę półek niżej, jeśli chodzi o grafikę, a przede wszystkim gameplay.
Bo jest starszy.
Jakby teraz, jeżeli chodzi o grafikę, tak, ale jakby...
Ale wtedy...
Zgodzę się, że Killzone Shadowfall faktycznie nie był najlepszy, ale Killzone 2 czy 3... No,
jak w 2014 roku, że to była topowa grafika.
Nie chodzi o oprawę.
Might and Magic 6 to półka niżej, jeżeli chodzi o grafikę, niż Gothic 2.
Pomyliłem się, mi chodzi o gameplay.
No, faktycznie.
Mi chodzi o gameplay, tak, że Shadowfall nie był fajną grą.
No bo Horizon nie jest jeszcze shooterem, aczkolwiek nie wykluczam.
Ale Killzone 2 i 3, najlepsze, jeden z najlepszych gier. Kupiłem sobie nawet niedawno.
A po przecinku co? Jedna z najlepszych gier, jakiś kontekst.
Ale Horizon
jakiś kontekst, proszę.
W historii strzelanek singlowych.
O, to już.
Na PlayStation.
Na PlayStation wydanych.
W okresie od 2001.
Teraz jestem w stanie się zgodzić.
No, nie no, skillzone zajebiste były.
Matli 1595, całkiem stary użytkownik. Bardzo bym prosił, drogi jej, o powrót Fight Night, Round lub Champion. Może coś w stylu A Way Out?
Okay.
Od Microsoft State of Decay 3 z jakimś kopem i dobrą fabułą w tym roku. Pozdrawiam plusiaki.
A propos A Way Out, to dziesięciolecie tego studia jest w tym roku, twórców A Way Out i właśnie Inside, nie jak się nazywało? It Takes Two. Więc może się zapowiedzą na 3, bo od It Takes Two też już minęło trochę
dwa
czasu.
Dwa zrobić, bo było tak dobre.
Nie, to jest fajne, jak oni robią nowe rzeczy moim zdaniem, bo za każdym razem czymś tam zaskakują.
Mój ulubiony użytkownik, którego nie rozumiem nigdy.
On cię nie lubi, to jest jakiś twój hater.
Ale bardzo się cieszę.
Twój najpotężniejszy.
Dziennikarz, który jego pracą są gry, mówi, i tu chyba cytat ma być, mają markę Mass Effect i wiadomo, że już żadna część się nie pojawi. Ha, ha, ha. A nowa część zapowiedziana od dawna, Facepalm.
Znaczy, powiedziałeś?
Coś, nie wiem, czy dokładnie tak powiedziałeś, ale
nie,
coś...
Nie wiem, że Electronic Arts nie ma żadnych marek takich dużych.
Właśnie. Mówiliśmy na
mówiliście o Mass Effectie i
Nie, mówiliśmy ogólnie o EA czy tam o BioWare, ale chodzi też o to, że no, jeżeli mówimy o Mass Effectie, że nawet o Dragon Age'u w tym momencie, no to mówienie, że nie powstanie, to nie jest jakiś szok czy jakaś kontrowersja.
Bo te gry może i powstaną dosłownie, ale to jest to, co mówiliśmy o grach Ubisoftu.
Tak.
To są gry, które są aktualnie w piekle deweloperskim, szczególnie Dragon Age.
Myślę, że Dragon Age nie. Dragon Age, blisko.
Ty myślisz, że jest blisko od 4 lat, kolego. To jakby... chodzi o to, wiecie, te gry teoretycznie na jakiejś rozpisce są. Nawet jestem w 90% tak pewien, że obydwie się ukażą, tak? Mass Effect tam 4 czy jakkolwiek i Dreadwolf.
Będzie Mass Effect i zamiast A będzie 4.
To nie jest chyba kwestia raczej teraz, że jesteśmy pewni, to wyjdzie w ten grudzień czy coś takiego. To są raczej projekty, które mogą jeszcze zająć lata, biorąc pod uwagę, jak oni nad tym pracują. Jak oni restartują co 5 minut, bo nie wiedzą, jak to ugryźć. Ja nie wiem w sumie, za co dostaję pieniądze dzisiaj.
A może jeszcze Wizards of the Coast czy Hasbro poprosi BioWare o zrobienie Baldur's Gate 4, to jeszcze im dojdzie.
A dajcie spokój, to wtedy i Baldur's Gate 4 nie wyjdzie. ale no, jakby tak. Wydaje mi się, że tutaj na pewno chodziło o coś takiego, a nie o to, że całkiem tak. Te gry nie istnieją.
Dokładnie, dobra. Zostaw już odpocznij
po tym komentarzu. Mówi elo, a Łukasz Rek mówi o.
Nie, to jest takie machnięcie ręką.
I teraz mój drugi ulubiony użytkownik i go proszę
tak, zaraz. To machnięcie ręką, taka ikonka, że o i taka rączka, ukośnik, przypomina trochę mi tak niebezpiecznie.
Też o tym pomyślałem przez chwilę, ale wolałem pomachać.
A ja osobiście jestem przyzwyczajony, bo w gildii mojej od Finala wszyscy tak się witają, ale...
No właśnie,
to ja może nie ta gildia, wiesz?
O nie. A ostatnio wróciłem do Finala 14 właśnie, znowu. Już mam Torgala jako mounta, czyli pieska z Finala 16, bardzo polecam. I mam też zbroję Clive'a, więc bardzo, bardzo fajne, owocne dni w Final 14. Dobra, ale Wojtek kolej wpisze. W tym roku czekam tylko na dodatek do Elden Ring i dodatki do Ark Survival Ascended oraz nowe Call of Duty. O ile będzie normalną, pełną, płatną grą z singlem i nazi zombiakami, a nie grą pay to win z mikrotransakcjami ułatwiającymi rozgrywkę i kolorami i klimatem a la Fortnite. No to Call of Duty
będzie tym i tym.
Call of Duty już nigdy nie będzie grą, która nie będzie klimatem jak Fortnite, więc tak, no. Na E3 okazuje na pokaz PS5 Pro i potwierdzenie podawanych już parametrów i ceny 2300 zł. Co? Tak tanio ma być? Ja bym się zdziwił, jak było za 2300 PS5 Pro. Oczywiście liczę też na zapowiedź tego, na co wy plujecie, czyli jakiegoś kosmicznego remake'u od Bluepoint, na przykład Bloodborne lub DS2?
Dark Souls 2.
Czemu plujemy na Bloodborne? Co? Ja nie pluję. Ale remake jakiegoś Residenta, czekajcie.
Na Bluepointko.
Ale remake jakiegoś Residenta, na przykład jeden w nowej wersji, też bym łyknął. Powiem wam, że dużo tracicie, nie lubiąc super remake'ów gier. Dużo tracimy, nie lubiąc super remake'ów gier. Mi się na przykład super grało w Dead Space Remake i Resident Evil 4 Remake. Ale kto nie lubi remake'ów? To ty chyba coś powiedziałeś. Ja lubię. Mam wrażenie,
że... słabo pamięć, nie pamiętam.
Uwaga! Mam wrażenie, że wam zapłacili za bronienie mechaniki pay to win w Dragon's Dogma 2. Mimo, że mało ułatwia, to ułatwia, więc jest to mechanika pay to win, a wy tego bronicie i zaraz pewnie powiecie, że tego nie broniliście, kłamczuszki.
Broniliście tego?
Moi ulubione redaktorzy, a tacy nieobiektywni, jeżeli chodzi o DD2. Przypadek? Jestem w stanie zrozumieć, że Mateusz Fidut broni Microsoftu, a jego idolem jest Złoty Phil, ale że M. Zdanowicz broni pay to win w DD2 nie zniosę. Co na to Paweł? Aż wrócił. Czy też lubi mechaniki pay to win w DD2?
Nie, no to jest fatalne w ogóle.
DD2 nie jest złą grą, ale mechaniki pay to win w pełnoprawnej grze są niedopuszczalne. Stój, cicho. Ja ci powiem.
On powie, słuchaj.
Bo ty bez kontekstu, ty nie rozumiesz kontekstu.
Ale Mateusz się zrobił alfa, jak mnie nie było.
Na pewno bez kontekstu.
Rozdziela tutaj teraz.
Na pewno bez kontekstu słuchałeś tego o pay to win. Nie rozumiem, musisz spróbować z kontekstem. Posłuchajcie to
nie,
wtedy.
Nie chcę kontekstu. Prawdziwy mężczyzna wypowiada się bez kontekstu.
Posłuchaj. Bo ja mówiłem. Za każdym razem
siewa dezinformacji.
Za każdym razem podkreślałem, że to jest złe i że nie powinno tego być w tej grze, ale stawiałem przecinek.
I jest ale, no i widać.
No bo,
i to jest
no bo ja, tylko właśnie, mówiłem, że, ja tylko mówiłem, że to nie są mikropłatności, tyle.
Co?
Jak nie, bo to jest dodatek.
No a o to ci chodzi. Jezu,
więc
no to,
chodzi mi o to...
Wow, czyli naprawdę nie. Warto było po wypowiedzi, która ma dużo sensu, czyli hej, to jest bardzo drapieżna praktyka, postawić przecinek tylko po to, żeby się przyczepić jak jakiś redditor, że o nie, ale to technicznie rzecz ujmując, tak, nie jest mikrotransakcja. I tak pewnie brzmiałeś.
Jestem takim actually, ale
tak, dokładnie, to sobie wyobrażam teraz.
Bo ja tylko podawałem przykłady ludzi, którzy w podcastach opowiadali, że o, wskrzeszysz sobie całe miasto NPC-ów kamieniami wskrzeszenia, a nie mogą kupić tylu kamieni wskrzeszenia. O to mi chodziło tylko, nie? Czy o, będę sobie teraz teleportował się po całym świecie, bo sobie nakupię...
Skróty myślowe, trochę przesadzone, ale nie wynikające znikąd, no bo biorąc pod uwagę, jak to zostało wprowadzone, nie? I to, że gracze nie mieli w ogóle pojęcia, że coś takiego będzie,
no tak.
No to jednak można usprawiedliwić tą mocną reakcję na no, taką jednak drapieżną i beznadziejną praktykę.
Czy ja uważam, że Capcomowi się słusznie dostało i moim zdaniem powinni teraz sobie przemyśleć, przed Monster Hunterem szczególnie, bo nie zawsze w Monster Hunterach tak, też przemyśleć. Dodają.
Ja jestem ciekaw, jakim się to tam, wiesz, kasowo. Chociaż w sumie ta gra szybko zniknęła z świadomości troszeczkę.
No bo to jest też taka gra, tak jak jedynka, która mimo tego hype'u, który był w internecie, jest dosyć niszowa moim zdaniem. Mi się za bardzo nie wciągnęła. Mnie za bardzo,
właśnie,
nie?
Ja ci powiem, że też już ja pamiętam, jak ci mówiłem, ej, Zeniu, to zrecenzujemy i wtedy byłem tak po kilku godzinach grania i myślałem sobie, wow, ale będzie granie i prawie nic nie pograłem od tego czasu. A, bo to też grałem trochę. Natomiast ta gra mi bardzo przypomina jedynkę. Ja jedynkę pamiętam.
Z jedynka tylko dopracowana.
Ona była...
Tym samym, dokładnie. Ale jest dopracowana.
A jedynka, zawsze w sumie jak gadaliśmy o tej jedynce, to nasza konkluzja była, że to jest okej gra, z bardzo fajnymi niektórymi elementami systemu walki, która wszystkie inne systemy ma beznadziejne.
Czekaj.
Albo takie o.
Przeciętne. Znaczy one są specyficzne, po prostu nie wiem, czy są beznadziejne.
Ja nie mówię o systemie, ja nie mówię tutaj o innych częściach systemu walki, tylko na przykład kwestia jakiegoś questowania, jakieś tam...
No właśnie, to nie jest moim zdaniem beznadziejne, to jest...
historii czy tak...
Specyficzny gust trzeba mieć bardzo, nie?
Dobra, takie, jak to takie... niech będzie, że specyficzny gust.
Jak ktoś bardzo ładne porównanie podał ostatnio, tydzień temu, że na audycji chyba, że Dragon's Dogma 2 jest jak... Kurde, teraz nie pamiętam, że właśnie ma te momenty tylko,
jak
nie?
Mario...
Ktoś to ładnie nazwał, nie pamiętam teraz, kurczę.
Super, nie, tak,
Mario Bros. Nie, jak
dobrze,
wino.
Chodźmy dalej, dobra, dlatego ja że kamery są potrzebne.
Ardiano pisze, Assassin's Creed Red, no to czeka. 4 lata bez nowego AC, Mirage nie liczę i korci, żeby zobaczyć ten nowy setting. No tak, to Red pewnie zobaczymy na pewno na tym, nie E3. Bestia pisze, na E3 chciałbym poznać daty premiery Judas. Z tych gier, o których wiemy, że wychodzą w tym roku, to czekam na Star Wars Outlaws. Judas bardzo fajnie się prezentuje, bo tam trochę pokazano.
Fajnie jakby było w tym roku.
Nie, chyba za wcześnie. Weselar pisze, niczym się nie jaram i na nic nie czekam, że tak powiem, brak dobrej maszyny i brak pieniędzy lata temu i teraz w sumie też nauczyły mnie dystansu oraz chłodu względem preorderów gier na premiery. Tak naprawdę w przeciągu ostatnich lat jarałem się niewielką ilością gier. Pytanie do was, dlaczego Ubisoft tak postępuje? Horrendalna cena za preorder, nie oferujący nic fizycznego i do tego w kontekście The Crew wymagający internetu Gwiezdne Wojny. Ja nie rozumiem, czemu ludzie dalej kupują gry pokroju kod BF FIFA. A propos Ubisoftu, no bo Ubisoft tak postępuje, bo tak robią duzi wydawcy z tymi preorderami. No.
I w spreadsheetie się opłaca.
Tak, więc to...
Ktoś policzył. Nie wiem, czy spreadsheet był dobrze zaprogramowany, bo się zaraz okaże może, że się jednak nie opłaciło, ale...
Ze Starfieldem.
Nie są podejmowane.
Przecież ze Starfieldem tak było, że była droższa wersja, która umożliwiała grę wcześniej. Tak, tak samo jest w Star Warsach. Tak samo pewnie ona miała chyba jakieś tam misje albo jakieś podstawowe rzeczy i to zadziałało.
Bo
to nikt nie dar japy.
I to działa.
To jest tak jakby... Nie dar japy, no daj spokój. Przecież ja tutaj darłem japę przede wszystkim, pamiętasz? Bo powiedziałem, że to jest w ogóle drapieżna praktyka, która polega na tym, że de facto dajesz... Takie FOMO, tak. De facto wydajesz grę za wyższą cenę kilka dni wcześniej. I jeśli ktoś jest... Mówisz, że to jest jakby przedpremierowe, ale co to znaczy przedpremierowe, jeżeli masz dostęp do całej gry wcześniej, bo płacisz więcej. Nie?
Czyli nie będziesz częścią dyskursu tego w internecie, jak to lubisz, jak
to
nie
też.
Kupisz. No.
Dostęp dla małych twórców to inna rzecz, nie? Że też na przykład takich, że chcieliby jakiś filmik wrzucić czy coś,
czy ja
nie
mogę.
Dostali klucza. Ale zupełnie inna sprawa to jest dla graczy, którzy tak, faktycznie chcą gadać o tym, chcą zagrać, chcą nahypowani na coś i chcą podcisnąć sobie.
Więc to słabe, tak? To słabe, wszystko... się zgadzamy.
Chociaż trzeba zaznaczyć, że to, że to robią na spreadsheetie, nie? Te decyzje, to też nie znaczy, że one są racjonalne w pełni, bo to często jest spreadsheet robiony przez ludzi, którzy są bardzo odcięci od tego, jak rzeczywistość wygląda.
Tak, a dlaczego ludzie grają w kody Battlefield i FIFA? Bo to są często ludzie, którzy grają tylko w to i ty kupują nowe wydania. Dziękujemy. Andrzej Dren pisze, nadrabiam stare gry, nie czekam na nowe.
Poczekaj i dalej tego nie czytaj. Absertos Medea dalej pisze, Star Wars Outlaws, Out i nowego koda. Na nie 3 czekam na kolejny odcinek Devolver Direct i pewnie będzie, bo
pewno,
zawsze co roku je. Tomasz i 81 napisał, oczekuję roadmapę nowych gier od wewnętrznych studiów Sony. To by się przydało faktycznie, bo już mam dość tych pseudo-exów łamane na chińskie bajki.
Final Fantasy
a w tym roku czekam na Star Wars Outlaws, bo mimo wszystko to jednak Gwiezdne Wojny, a ja bardzo lubię to uniwersum. Pozdrawiam
wszystkich.
Teraz Król
Sucharów pisze. Tak. Siemson, jeśli chodzi o E3, to w sumie czekam niezmiennie na The Plucky Squire. Mam nadzieję, że Devolver w końcu da datę premiery, bo już chyba trzeci rok na to czekam. Fajnie by było, jakby Square pokazało też ten 2D HD remake Dragon Quest 3, bo też coś cicho w tym temacie, zgadzam się. No a z dużych gier to liczę jeszcze na coś od Nintendo, że pokaże coś na staruszka Switcha. PS, ponad Final Fantasy VII Rebirth słabo się sprzedaje. Jeśli o tym nie gadaliście, to powiedzcie coś panowie. Dla mnie to jest, no bo były newsy, że o nie, Final Fantasy Rebirth sprzedaje się gorzej niż Final Fantasy Remake. Final Fantasy Remake było prawie pod koniec życia PS4, których było miliardy już w domach graczy na całym świecie.
No, 100 milionów.
To jest dla mnie normalne. Dokładnie. To nie jest dla mnie zaskakujące, że się sprzedaje gorzej niż Final Fantasy 4 Remake.
Ale to tej drugiej odsłony nie ma na czwórce?
Nie ma, jest tylko na PS5 ekskluzywem. Co jest durne, moim zdaniem.
Ale PlayStation 5 jest 50 milionów.
Czekałeś na czwórce latami, tylko po to, żeby sobie zagrać w tego obiecanego remake'a 7. Tak. I w końcu dostałeś prolog.
Nie prolog, uspokój się.
Dostałeś pierwszą część.
70 godzin historii.
Nowej historii. Nie, no to wiadomo, to jest gra, nie? Tak sobie tutaj teraz przesadzam, ale dostałeś to wszystko, a potem co? Musisz nową konsolę kupować, żeby dalej zobaczyć?
No tak samo jak z dodatkiem do Cyberpunka było.
No dobra, tylko że to jest co innego, bo skoro bronisz tego jako oddzielnej No, bo to dalej jest część remake'u.
Chyba to jest pomysł.
Trudno powiedzieć, bo to jest dalej jest część remake'u, nie?
Na inny odcinek.
To jest część no.
No właśnie, bo to okazało się takim nie do końca remake'iem, tak? Ale dobra, skomplikowana
Mateusz sprawa. I Pawle, kiedy indziej podyskutujemy?
PS2 pisze jeszcze Król Sucharów. W czym gotuję Macaron Cloud z FF7, kiedy nie chcę go gotować zbyt dużo? W Midgarze, czyli rozumiecie, w średnim garnku. Wow. Jak zwykle super odcinek, Błęskiej Gdy dla was i press F dla Pawła Stachyry, świeczka śpisło od koniołku.
Ale przeżył, żyje! Jest, powstał!
Czy to już koniec komentarzy?
Zmartwychwstanie, tak, to jest koniec komentarzy, super. A w tym odcinku, czyli 597.
O follow, to zapytajmy o serial, czy się ludziom podobał.
Czy wam się podobał, czy jednak to jest zaskoczenie pozytywne, negatywne, rozczarowanie? Nie dajcie znać po prostu, co o tym myślicie.
Tak, jest lekka sugestia. Cztery przymiotniki, z czego trzy negatywne.
No bo chcę jakiś, wiesz, no żebyśmy porozmawiali.
Czy serial wam się podobał? Czy może uważacie, że był okropny, beznadziejny, gówniany i tak dalej? Więc dajcie znać. Słyszymy
się za
tydzień.
Z wami byli
Mateusz Danowicz,
Mateusz Świdut
i Paweł Stachyra.
Do usłyszenia za tydzień. Cześć.